interludium. Nazajutrz. Trzeba było im przyznać, budowlańcy z Findetan znali się na swojej robocie i nie lenili się. Mimo iż dziś widział ich w akcji już kilka razy, Szewlow z zainteresowaniem obserwował stawianie kolejnego kafara. Trzy złączone belki tworzyły kozioł, u szczytu którego podwieszano koło. Na koło zarzucano linę, do tej zaś mocowano masywny okuty kloc, zwany fachowo babą. Pokrzykując rytmicznie, budowlańcy ciągnęli za linę, unosili babę pod sam szczyt kozła, po czym szybko ją opuszczali. Baba z impetem spadała na osadzony w dołku słup, wbijając go głęboko w ziemię. Wystarczyło trzech, góra czterech uderzeń babą, by słup stał jak wmurowany. Budowlańcy migiem demontowali kafar i ładowali jego elementy na wóz. W tym czasie jeden z nich właził na drabinę i przybijał do słupa emaliowaną blachę z herbem Redanii, srebrnym orłem na czerwonym polu. Za sprawą Szewlowa i jego wolnej kompanii, jak również za sprawą kafarów i ich obsługi, wchodząca w skład Królestwa Redanii prowincja Przyrzecze powiększyła dziś swój areał. Dość znacznie powiększyła. Majster budowlańców podszedł, wycierając czoło czapką. Spocił się, choć nie robił nic, jeśli nie liczyć rzucania kurwami. Szewlow wiedział, o co majster spyta, bo pytał za każdym razem.
Następny? Gdzie, panie dowódco?
Pokażę.
Szewlow obrócił konia.
Ruszajcie śladem!
Furmani smagnęli woły, wehikuły budowlańców ruszyły ospale grzbietem wzgórza, gruntem rozmiękłym nieco po wczorajszej burzy. Wnet znaleźli się przy kolejnym słupie ozdobionym czarną blachą, pomalowaną w lilię. Słup już leżał, wturlany w krzaki. Kompania Szewlowa zdążyła o to zadbać.
Oto jak zwycięża postęp,
pomyślał Szewlow.
Oto jak triumfuje myśl techniczna. Ręcznie osadzony słup temerski wyrywa się i obala w trymiga. Wbitego kafarem słupa redańskiego tak łatwo z ziemi nie wyciągną.
Machnął ręką, wskazując budowlańcom kierunek. Kilka stajań na południe, aż za wieś. Mieszkańców wsi, o ile kilka chałup i szop zasługiwało na tę nazwę, jeźdźcy z kompanii Szewlowa spędzili już na majdan. Uwijali się wokół, wzbijając kurz, napierali na spędzonych końmi. Eskajrak, zawsze porywczy, nie żałował im bykowca. Inni toczyli końmi wokół domostw, psy szczekały, baby zawodziły, darły się dzieci. Do Szewlowa podkłusowało trzech konnych. Chudy jak szczapa Jan Malkin, zwany Ożogiem, Prospero Basti, lepiej znany jako Sperry, i Eilik Mordu, zwana Frygą, na siwej klaczy.
Zebrani! Jakeś kazał!
Powiedziała Fryga, odsuwając na tył głowy rysi kołpaczek.
Całe sioło!
Niech ich uciszą!
Spędzeni ucichli. Nie bez pomocy nachajek i kijów. Szewlow podjechał bliżej.
Jak się nazywa ta dziura?
Wola!
Znowu wola? Za grosz fantazji w hamach. Poprowadź dalej budowlańców, Sperry. Pokaż, gdzie mają słup bić, bo znowu miejsca pomylą.
Sperry gwizdnął, zatoczył koniem. Szewlow podjechał do spędzonych. Fryga i Ożuk stanęli po jego bokach.
Mieszkańcy Woli!
Szewlow stanął w strzemionach.
Uwaga, co powiem! Z Woli i rozkazu jego wysokości, łaskawie panującego króla Wizimira, obwieszczam wam, że od ninie ziemia ta aż po słupy graniczne królestwu Redanii przynależy, a jego wysokość król Wizimir waszym jest monarchą i panem. Jemu winniście cześć, posłuch i dań, a z rentą i podatkami zalegacie. Z rozkazu króla macie dług uiścić natychmiast obecnemu tu komornikowi do szkatuły.
Jakże to?
Rozdarł się ktoś z ciżby.
Jakże płacić? Myśmy już płacili.
Dań już z nas przecież zdarli.
Zdarli z was komornicy temerscy. Nielegalnie, bo tu nie Temeria, ale Redania. Obaczcie, gdzie słupy stoją.
Ale jeszcze wczoraj...
Zawył któryś z osadników.
Tu była Temeria! Jakże to tak? Zapłacili mi, jak kazali!
Nie macie prawa!
Który?
Wrzasnął Szewlow.
Który to powiedział? Ja mam prawo. Mam rozkaz królewski. Myśmy są królewskie wojsko. Rzekłem, kto chce tu na gospodarce zostać, ma dań zapłacić co do grosza. Oporni będą wygnani. Zapłaciliście Temerii? To się widać, za Temerczyków macie. Tedy won! Won tam, za granicę! Ale z tym tylko, co we dwie ręce weźmiecie, bo gospodarstwo i inwentarz Redanii przynależą.
Rozbój! Rozbój i gwałt to jest!
Krzyknął występując wielki chłop z bujną czupryną.
A wyście nie króla wojsko, a rozbójniki! Nie macie prawa!
Eskajrak podjechał i smagnął krzykacza bykowcem. Krzykacz upadł. Innych uspokojono drzewcami z pis. Kompania Szewlowa umiała radzić sobie z wieśniakami. Przesuwali granicę od tygodnia i pacyfikowali już niejedną osadę.
Goni ktoś!
Wskazała na Hajką Fryga.
Czy to nie Fysz będzie?
On sam!
Osłonił oczy Szewlow.
Każ cudaczkę z wozu ściągnąć i dostarczyć. Sama zaś weź paru chłopaków, objedźcie okolice. Siedzą samotni osadnicy po polanach i zrębach. Trzeba jej tym uświadomić, komu teraz rentę płacić winni. A będzie się, który stawiał, wiecie co robić.
Fryga uśmiechnęła się wilczo, błysnęła zębami. Szewlow współczuł osadnikom, których odwiedzi, choć ich los mało go obchodził. Spojrzał na słońce.
Trzeba się śpieszyć,
pomyślał.
Do południa warto by jeszcze kilka temerskich słupów obalić i kilka naszych wbić. Ty, Orzuk, za mną. Wyjedźmy gościom na spotkanie.
Gości było dwóch. Jeden miał słomiany kapelusz na głowie, mocno zarysowaną szczękę i wysunięty podbródek, całą zaś gębę czarną od kilkudniowego zarostu. Drugi był potężnej budowy, istny waligura.
Fysz!
Panie sierżancie!
Szewlow żachnął się. Żawil Fysz, nie bez kozery, nawiązał do dawnej znajomości, czasów wspólnej służby w regularnym wojsku. Szewlow nie lubił przypomnień o tamtych czasach. Nie chciał pamiętać ani o Fyszu, ani o służbie, ani o gównianym podoficerskim żołdzie.
Wolna kompania!
Fysz skinął w stronę wsi, skąd nadal dobiegał wrzask i płacz.
Przy robocie, widzę. Karna ekspedycja, co? Palić będziesz?
Moja rzecz, co będę? Nie będę,
pomyślał. Z żalem, bo lubił palić wsie, kompania też lubiła, ale nie kazali. Granice kazali poprawić, z osadników dań wziąć, opornych przepędzić, ale dobytku nie tykać. Nowym osadnikom posłuży, których się tu ściągnie, z północy, gdzie tłoczno nawet na ugorach.
Cudaczkę schwytałem i mam,
oświadczył.
Podług zamówienia, związaną. Nie było łatwo, gdybym wiedział, policzyłby więcej. Ale umówiliśmy się na 500, wtedy 500 się należy.
Fysz skinął, waligura podjechał, wręczył Szewlowowi dwie sakiewki. Na przedramieniu miał wytatuowaną żmiję zwiniętą w S wokół klingi sztyletu. Szewlow znał ten tatuaż. Zjawił się jezdny z kompanii z jeńcem. Cudaczka miała na głowie sięgający kolan worek, okręcony sznurem tak, że krępował jej ręce. Z podworka sterczały gołe nogi, chude jak patyki.
Co to?
Wskazał Fysz.
Panie sierżancie miły, 500 nowigradzkich koron? Trochę drogo, jak za kota w worku.
Worek jest gratis,
odrzekł zimno Szewlow.
Podobnie jak... Dobra rada, nie rozwiązuj i do środka nie zaglądaj.
Bo?
Jest ryzyko. Pokąsa. A może i urok rzucić.
Waligura wciągnął jeńca na łęk. Spokojna do tej pory cudaczka zaszamotała się, wierzgnęła, zaskowyczała z podwórka. Nie na wiele się to zdało. Worek skutecznie ją krępował.
Skąd wiem?
Spytał Fysz.
Że to jest to, za co płacę, a nie jakaś przygodna dziewczynina. Choćby z tej tu wiochy.
Chłam mi zadajesz?
Skądże?
Fysz zmitygował się. Pomógł mu w tym widok ożoga głaszczącego trzonek wiszącego u siodła topora.
Wierzę ci, Szewlow. Wiem, twoje słowo nie dym, znamy się wszakże, no nie? W dawnych dobrych czasach...
Śpieszno mi, Fysz, obowiązek wzywa.
Bywaj, sierżancie.
Ciekawość.
Odezwał się ożóg, patrząc na oddalających się.
Ciekawość, na co im ona, ta cudaczka? Nie pytałeś?
Nie pytałem.
Przyznał zimno Szewlow.
Bo nie pyta się o takie rzeczy.
Trochę współczuł cudaczce. Jej los raczej mało go obchodził, ale domyślał się, że będzie marny.